nie mamy drugiej takiej postaci, która mogłaby tyle zrobić dla budowy wizerunku Polski, co Chopin.
Doktor Jan Sęk, dyrektor Lubelskiej Filharmonii.
Widziałem kiedyś badania robione wśród reprezentatywnych grup elity społecznej w wielu krajach i wśród tysiąca osób, które w rozwoju cywilizacji europejskiej zapisały się w sposób liczący, Chopin ze wszystkich Polaków figurował najwyżej. To są rzeczy, które praktycznie nie udały się nikomu, nie udały się nawet naszym największym twórcom, pisarzom i poetom. One udały się najlepiej Fryderykowi Chopinowi. Wartość Chopina polega na tym, że to wszystko przetrwało i żyje po 200 latach. To jest fenomen.
Chopin był artystą, który miał pełną świadomość swojego talentu.
Teresa Księska-Falger, Filharmonia Lubelska.
Kiedy się czyta listy, w których pisze o swoich zamierzeniach twórczych, o swoich dokonaniach, kiedy dzieli się pewnymi doświadczeniami czysto muzycznymi ze swoimi przyjaciółmi, mamy gwarancję, że to, co mówi, jest nie tylko wyrazem natchnienia, ale i głębokiej wiedzy. Chopin przerósł wszystkich artystów żyjących wokół niego w Paryżu. Bardzo wcześnie okazał się lepszy od Schumana, od Lista, od Meyerbera i wielu innych. Chopin w pewnym momencie poszedł absolutnie własną drogą. Kiedy się patrzy na rozwój jego twórczości na przestrzeni lat, można powiedzieć, że z całą świadomością rozsadzał formę sonaty. Z całą świadomością odstąpił od zjawiska takiego jak koncert fortepianowy. Stworzył nową jakość w postaci ballady fortepianowej, skerca, impromptu, berceuse, barcaroli, fantazji. Stworzył poloneza, który nie ma nic wspólnego z wczesnymi polonezami epoki przedromantycznej i romantycznej, polonezami Szymanowskiej, Kurpińskiego, Ogińskiego. Jego polonezy to są poematy taneczne. To jest głęboka myśl emocjonalna i przesłanie polskości, która miała trwać.
Fryderyk Chopin pewnego dnia, było to we wtorek, 12 lipca, jak udało mi się bardzo dokładnie ustalić, jechał dyliżansem, który kursował na linii Warszawa-Zamość. Jechało się wtedy 37,5 godziny do Zamościa.
Czy to możliwe, że jest jeszcze jakaś nieznana droga, którą mógł jechać Fryderyk Chopin?
Wybrał się, jak podają pisma wszelakie, w 40-milową drogę do Potużyńskiego Państwa. I jechał, jak stwierdzają ci właśnie, którzy badali szczegółowo historię życia Chopina, drogą przez Piaseczno, Czersk, Górę, Ryczywu, Kozienice, Puławy, Końskowolę, Lublin, Krasnystaw, Zamość i Komarów do Oszczowa.
Pojawia się rozbieżność już na początku. Którędy mógł jechać? Przez Zamość czy przez Wojsławice?
No pojedziemy na Chrubieszów, czyli z Krasnego Stawu, tutaj musimy
przez
zaraz...
Przez Wojsławice
tak,
chyba najlepiej.
W lewo skręcić.
Przez Wojsławice, tak.
Adam Kulik, dziennikarz, i Mariusz Dubaj, kompozytor, teoretyk muzyki, pianista.
Czy starym szlakiem takim, starym szlakiem, szlakiem handlowym.
Wtedy Chopin jechał na pewno. Tutaj musiał tymi terenami jechać, przez Wojsławice.
Bo to było bliżej.
To było bliżej po prostu, a wtedy, no wiadomo, dzisiaj każdy kierowca liczy, czy to jest 10 km więcej, czy mniej, a dawniej 10 km konno przejechać, to była naprawdę, to był duży wysiłek. Także te kilometry, plus czas jeszcze, te kilometry jeszcze bardziej właśnie liczono niż dzisiaj.
Do Potużyna, maleńkiej wioski na skraju południowo-wschodniej Polski, pojedziemy przez Wojsławice. Ciekawe, jak jego podróż wyglądała? Ile zaprzęgano koni?
Na poszczególnych stacjach konie zmieniały się. Był postój, kiedy wymieniano konie, kiedy był posiłek, kiedy dla rozprostowania przysłowiowych kości trzeba było odbyć małą przechadzkę, bo przecież nie można było wytrzymać tak długiej podróży, siedząc skurczony w dyliżansie w towarzystwie kilku osób. No więc siłą rzeczy ten odpoczynek musiał być. Tym bardziej jak patrzymy na to, ile kalendarze z ówczesnych lat podają, jak długo jechało się z jednego miasta do drugiego. Było to bardzo wyraźnie oznaczone. Był to swoistego rodzaju rozkład jazdy dyliżansu, dosyć dokładny, więc widać było, że dla popasu koni, względnie dla wymiany koni i odpoczynku dla podróżnych. Natomiast była rzecz inna, moim zdaniem ważniejsza, która nie jest podnoszona w ogóle w literaturze przedmiotu. Szczególnie w ostatnich latach bardzo dużo się pisze o stanie zdrowia Fryderyka Chopina. Analizuje przyczyny zgonu, choroby, na które mógł cierpieć, ale we mnie drzemie jakiś duch przekory i myślę sobie tak, że trzeba było mieć końskie zdrowie, by po tych słabych drogach podróżować.
Wyobraźmy sobie, że jedziemy dyliżansem z Fryderykiem Chopinem do Poturzyna. 12 lipca 1830 roku pod wieczór wyłania się Lublin.
Chopin, będąc w Lublinie, musiał wspominać chociażby osobę mu bardzo bliską, a całkowicie zapomnianą w kulturze miasta. Musiał myśleć o Antonii Feliksie Barcińskim chociażby, znanego syna lubelskiego rzemieślnika, Walentego Barcińskiego, świetnego profesora matematyki, autora wielu książek z dziedziny rachunkowości. Tenże Feliks Barciński był guwernerem na pensji Mikołaja Chopina. I jadąc po kilku latach tu, musiał o nim myśleć, tym bardziej, że Feliks Barciński ożenił się z siostrą Fryderyka, Izabellą Chopin.
Ale nie do Feliksa Barcińskiego jechał Fryderyk Chopin, a do Tytusa Wojciechowskiego, syna ziemianina z Poturzyna.
Dlaczego pojechał do swojego przyjaciela? Kim był Tytus Wojciechowski? To szalenie ważna postać w życiu Chopina. Można powiedzieć, że był on największym przyjacielem Chopina w okresie młodości. Chłopcy, bo trzeba od tego zacząć, zaprzyjaźnili się na pensji państwa Chopinu w Warszawie, kiedy obaj byli uczniami liceum warszawskiego. Później ich drogi się rozeszły w sensie merytorycznym. Chopin zaczął kształcić się w Szkole Głównej Muzyki. Z kolei Wojciechowski studiował prawo. Ale ta przyjaźń, która zawiązała się wtedy, kiedy biegali tymi samymi korytarzami, zaglądali w te same zakątki Warszawy, mieli taką ulubioną trasę z Nowego Światu do kolumny Zygmunta. Przeżywali wszystko, co można w tamtym okresie postrzegać i czym się można dzielić, a więc zarówno codzienność, jak i pierwsze doświadczenia artystyczne w przypadku Chopina. No nawet pewne wzloty emocjonalne i o charakterze bliższym, a więc fascynacja Konstancją Gładkowską, która była pierwszą platoniczną wielką miłością Chopina. O tym wszystkim wiedział Tytus Wojciechowski. Kiedy czytamy listy Chopina do Tytusa, kiedy czytamy ich tytuły, serce rośnie, bo jest to świadectwo wielkiego przywiązania, wielkiej przyjaźni. Pisze na przykład: drogi Tytusie, potem jest najdroższy Tytusie. Kolejny zapis tak troszkę wertuje: najdroższe życie moje. Dość powiedzieć, tak sięgnęłam po listy, bo tych listów troszkę zostało, że Chopin pisał z częstotliwością nieprawdopodobną, wtedy już, kiedy Tytus, starszy o 2 lata, zmuszony został do powrotu, sytuacją rodzinną, przedwczesną śmiercią ojca, do powrotu do swoich ziemskich dóbr. Zatem Chopin napisał pierwszy list 3 października 1829 roku, kolejny 20 października tego roku, następny 14 listopada, kolejny list 27 marca, jeszcze jeden z 1830 roku, to 10 kwietnia i następnie 15 maja i tak dalej.
Warszawa, 3 października, 1829 rok. Drogi Tytusie, w ten moment odebrałem list od ciebie, kiedym się powtórnie pisać zabierał, sądząc, iż albo pierwszy list nie doszedł, albo coś strasznie głupiego napisał. Cieszy mnie, żeś, ile z listów noszę, zdrów. Fortepianowi gadam to, co bym tobie był nieraz powiedział. Cieszyłbym się, żebym cię jeszcze w Warszawie widział, a myśmy się nie pożegnali, bo ostatnie słowa były: a więc przyślę ci tłumoczek. Dosyć tego, bo cię znudzić mogę czczymi wiadomościami, a ja bym nigdy nic takiego nie chciał czynić, aby ci się nie podobało. Jeżeli będziesz mógł, dwa słowa mi napisz, a ucieszysz mnie znów na kilka tygodni. Daruj, żem ci posłał walc, który cię może i rozgniewa na mnie, ale dalibóg, chciałem ci nim przyjemność zrobić, bo cię szalenie kocham. Fryderyk Chopin.
Oni razem po prostu dorastali, wiesz, oni razem wychodzili z dzieciństwa, wkraczali w taki okres, tak, w młodzieńczy, później w dorosłość. I to ich bardzo emocjonalnie związało. No Chopin pisał listy do Tytusa, tak jak się pisze zakochany chłopak do dziewczyny. To dzisiaj jest coś niespotykanego.
Może nieco to brzmiało tak właśnie humorystycznie. Chopin miał znakomite poczucie humoru i celowo tak pisał, wiedząc, że to wzbudzi śmiech taki powszechny.
To poczucie humoru przejawiało się również w parodiowaniu innych.
No tak, Chopin miał wielki zmysł w ogóle aktorski, potrafił parodiować ludzi, w ogóle muzyków, tak, że niektórzy uważali, że to jest rzeczywiście ten autentyczny muzyk. Bywało tak, że właśnie potrafili pomylić parodiującego Chopina z autentycznym muzykiem. Po prostu bywały takie sytuacje. Także talent zupełnie bardzo właśnie wszechstronny i naprawdę wielki.
Był niebywale urokliwym człowiekiem, był bardzo przyjacielski, był pełen fantazji, bo był i aktorem, i pisarzem. Przypominam tutaj w tej chwili słynne dzienniki szafarskie, prawda, czyli sprawozdania z wakacji, kiedy Chopin opisywał rodzicom najprzeróżniejsze rzeczy, które stały się jego udziałem i stały się udziałem tego towarzystwa, w którym przebywał. Sposób, w jaki pisał, ten prosty, nieskomplikowany dar narracji, to wszystko było świadectwem jeszcze jednego talentu. Poza tym Chopin podejmował zabawy w postaci teatrzyków kukiełkowych. Z czasem, kiedy był już nawet dorosłym człowiekiem, także potrafił naśladować różne osoby i z otoczenia, i postaci teatralne. Krótko mówiąc, ten człowiek był pełen talentów. Natomiast ograniczył się do twórczości. I to do twórczości fortepianowej, a więc był to rodzaj samoograniczenia. Bowiem, jak wszyscy doskonale wiemy, i przez Mickiewicza, i przez wielu innych, był zachęcany do tworzenia opery narodowej. Oczekiwano od niego wielkich symfonii, ale on był przekonany, że jego domeną jest muzyka fortepianowa, że jego specjalnością jest miniatura, że najwłaściwszą formą wypowiedzi dla kogoś, kto ma tego typu talent, jest wyrażanie wszystkiego w sposób bardzo osobisty, a jednocześnie do bólu Polski. Muzyka Chopina sięga źródeł narodowych. To są ludowe mazury, mazurki, obertasy, kujawiaki. Wszystko to, czego doświadczył bywając na Mazowszu, ziemi dobrzyńskiej, w Sannikach. On po prostu wtedy zauważył cały ten świat nienazwany, niesprawdzony do końca. Pokochał, zapamiętał i uczynił na swój sposób tym ziarenkiem, tym zaczynem, z którego rodziła się jego wielka, wspaniała, artystyczna muzyka.
Krasny staw. Budynek dawnej poczty konnej, z białego kamienia, podmurowany tu i ówdzie cegłami.
Tu się niewiele zmieniło. Ja myślę, że w środku te wnętrza to są takie, jakie były, może częściowo przebudowane, lekko, bo to adaptacje jakieś na sklepy tutaj widzę są porobione. Ale te facjatki na górze to pewnie tak było za czasów Chopina, kiedy tutaj się przesiadał na ekstra pocztę. Bo on musiał dojechać do Krasnego Stawu normalną pocztą konną, a tutaj się przesiadał na specjalnie wynajęty powóz, który go wiózł mniej uczęszczanym szlakiem, czyli na tą ekstra pocztę. Więc musiał tu być. Budynek jest zmieniony. Myślę, że okna są zupełnie inne, drzwi. Chociaż te drzwi frontowe z tamtej strony, takie ciężkie, drewniane, kute ćwiekami, myślę, że mogą być oryginalne nawet.
Tutaj w prawo.
I skąd wyjeżdżały konie, dyliżans?
prawdopodobnie z tego właśnie podwórza, na którym my jesteśmy, nieprzypadkowo takiego olbrzymiego. Tu gdzieś stajnie musiały być,
tu były stajnie,
pewnie,
tutaj, prawda, gdzie
po lewej
ten market.
Stronie. Tak,
to ja wszystko... pamiętam, jeszcze filmowałem je do filmu o Kresnym Stawie w latach 90.
No, mówię, że tutaj coś takiego było rozebrano, zbudowano hipermarket. Już może one nie były nadzwyczajne, sam budynek zostawiono, tam są takie właśnie pokoje gościnne na poddaszu, ludzie mieszkają, nawet tu były różne takie w prasie niezbyt przyjemne informacje, że mieszkają w strasznych warunkach, no ale dawniej to był hotelowiec taki dla gości, którzy przejeżdżali, tak żeby noc mogli jakoś sobie przespać.
I... byle co zjeść i dalej w drogę.
No zjeść lepiej czy gorzej, przespać przeważnie byle jak i tak. Dalej w drogę, no bez jakichś tam luksusów specjalnych.
Czyli z czym tutaj przybył Fryderyk Chopin i z czym wyruszył w drogę?
Myślę, że nuty, niewątpliwie miał nuty koncertu e-moll pierwszej części, bo nie wiem, czy już tak szybko potrafił się go nauczyć na pamięć. Najprawdopodobniej te nuty musiały być, żeby też Tytus mógł je obejrzeć. Także miał swoje dzieło w ręku jako największy skarb, o czym nie każdy wie. To był jego skarb tajny, z którym chciał się podzielić i może usłyszeć jakieś uwagi. No z pewnością jakieś kartki papieru, na których sobie mógł notować już pomysły, ale ja myślę, że pomysł do drugiej części to mu się dopiero zrodził tam na ziemi krubieszowskiej.
Warszawa, 10 kwietnia 1830 rok. Najdroższe życie moje. Jeszcze w przeszłym tygodniu miałem ochotę pisać do ciebie, ale mi tak zeszło, że ani wiem, gdzie się podziało. Trzeba ci wiedzieć, że świat nasz straszliwym sposobem rozmuzykował. Po moich koncertach sypnęło się mnóstwo recenzji, szczególnie w Kurierze Polskim. Jakkolwiek już przesadzonymi tchnęły pochwałami, jednakże jeszcze znieść ich można było. Dziennik urzędowy także kilka stronic poświęcił moim panegirykom, ale między innymi w jednym ze swoich numerów takie głupstwa, mimo najlepszej chęci pokliciu, że był w desperacji od chwili, w której przeczytałem odpowiedź w Gazecie Polskiej. Trzeba ci wiedzieć, że w tym artykule dziennika urzędowego utrzymuję, że jak Mozartem Niemcy, tak Polacy mną się szczycić będą. Nonsens bardzo jasny. Nie uwierzysz, jak mi stoisz w myśli przy każdym nieledwie uczynku. Nie wiem, czy to dlatego, żem się przy tobie czuć nauczył, ale kiedy co piszę, radbym wiedzieć, czy ci się podoba. I zdaje mi się, że mój drugi koncert e-moll po ty w moim przekonaniu wartości mieć nie będzie, póki go ty nie usłyszysz.
Młodzi ludzie ze sobą rozmawiali, opowiadali sobie o różnych rzeczach. I to, że napisał do Tytusa właśnie, że on na szczęście ma już swój ideał, na cześć którego stanęło Larghetto w koncercie F-moll, czyli wtedy wspominał o Konstancji Gładkowskiej, jest świadectwem i zaufania, i potrzeby podzielenia się akurat tym doświadczeniem z Tytusem Wojciechowskim. Myślę zatem, że Wojciechowski był świetnym słuchaczem. Był człowiekiem niezwykle otwartym. Był niewątpliwie zafascynowany młodszym kolegą, którego talent był faktem. Był już taką wartością, o której mówiono w samych superlatywach. Chopin jako kilkuletnie dziecko występował już publicznie, jako nastolatek podbił wszystkie salony Warszawy i można powiedzieć, że takie porównania jak Warszawa ma swojego Mozarta albo Mozart romantyzmu pojawiały się już w czasach, kiedy Chopin był zaledwie nastoletnim młodym człowiekiem. To też sądzę, że Tytus Wojciechowski, widząc w Chopinie tego wyjątkowego, utalentowanego kolegę, a pokochał go całym sercem.
ruszamy w dalszą drogę do Poturzyna, jak Chopin 180 lat temu. Zajeżdżamy do Chrubieszowskiego Muzeum i pytamy, czy zachowała się pamięć po rodzinie Tytusa Wojciechowskiego. Dorota Grzymała, Muzeum w Chrubieszowie.
Widzimy właśnie tutaj przed nami 4 fotografie, bo niewiele ich się zachowało, z dworu w Poturzynie, gdzie właśnie mieszkał Tytus Wojciechowski. Sam dwór był w posiadaniu Wojciechowskich od początku XIX wieku, natomiast Tytus przejął go w posiadanie po swoim ojcu Józefie około 1830 roku. I sam budynek był obiektem rozległym, murowanym, pochodził z kilku różnych okresów, natomiast ostateczną swoją postać otrzymał w latach 1840-50, czyli właśnie za czasów Tytusa Wojciechowskiego. No i salon główny był tym miejscem, w którym mógł koncertować Fryderyk Chopin, bo właśnie Tytus miał u siebie również instrumenty muzyczne i Chopin, jeżeli u niego był, no to był na pewno proszony o dawanie takich koncertów. Mówi się też również, że Chopin grał na organach w kościele w Oszczowie, też miejscowość położona nieopodal Chrubieszowa, więc to też taka ciekawostka.
Od lat mówi się w Lublinie, że do Poturzyna zaglądają melomani.
Przed 3 laty, kiedy byłam po raz pierwszy w Poturzynie tak na dłużej, zrobiono mi szereg zdjęć i między innymi chcę pokazać dawną starą szkołę, przy której jest pomnik przypominający pobyt Chopina. O, właśnie ten pomnik, proszę zobaczyć. Jest grób rodziny Wojciechowskich. Oglądałam park, który jest oczywiście zdziczały w tej chwili, który kiedyś był częścią włości państwa Wojciechowskich. To jest cerkiew w Dochowyczowie, która jest aktualnie restaurowana. I proszę popatrzeć na te pola, na te zielone rośliny, drzewa, które z pewnością pamiętają jeszcze wiek XIX. Koloryt tego jest niebywały. Stawy są 2, oczywiście zupełnie dzikie. Na tych starych drzewach odnajdujemy hubę drzewną, która tak sobie pięknie porosła i robi co chce. Jest szkoła w Poturzynie imienia Fryderyka Chopina, szkoła pierwszego stopnia, gdzie czasem bywam z koncertami z moimi przyjaciółmi. Są piękne drogi w tym parku, które też traktuję jako miejsca, po których kiedyś z pewnością chodził Fryderyk Chopin. Piękno tego otoczenia jest niebywałe. Ten koloryt, te łany gryki.
Warszawa, 17 kwietnia 1830 rok. Najdroższe życie moje. Jakąś ulgę czuję w nieznośnej tęsknocie, skoro list od ciebie odbiorę. Właśnie dziś tego trzeba mi było. Radbym odrzucał trujące mi wesołość myśli, ale rozkosz czuję z nimi się pieścić. Sam nie wiem, czego mi brak. I może po napisaniu listu spokojniejszym będę, bo wiesz, jak to miło pisać do ciebie. Jakkolwiek bądź dziko mi się zdaje, że ty z pszenicą masz do roboty. Uwierzyłem, bo wiem, jak szczerze lubisz zająć się tym, coś sobie przedsięwziął. Wiesz, żem w przeszłym tygodniu zrobił sobie projekt jechania do ciebie na tydzień. Ale na niczym się skończyło, tym bardziej, że miał nagli robota. Trzeba pisać na gwałt. Niezawodnie, jeżeli będziesz podczas Sejmu w Warszawie, trafisz na mój koncert. Mam jakieś przeczucie. Jeszcze jak mi się wyśni, zupełnie wierzyć będę, bo mi się często śni o tobie. Ileż to razy biorę ja noc za dzień, a dzień za noc. Ileż razy żyję we śnie, a śpię w dzień. A zamiast sił nabierać w tym odrzuceniu, tak jakoby we śnie, jeszcze się męczę i słabieję. Proszę cię, kochaj mnie.
Jeszcze tylko kilka listów i do spotkania miało dojść. Przyjaciele spędzili ze sobą ponad tydzień w pałacu Tytusa.
Pałac stał tutaj między tą aleją Mirabelek a tamtymi drzewami, czyli na tym pagórku, a tutaj, gdzie ta aleja Mirabelek bardzo wyrosła zresztą w ostatnich latach, że tutaj był klomp. Czyli tutaj gdzieś było to zachodnie, najstarsze skrzydło Pałacu Wojciechowskich i tutaj on koncertował, Chopin koncertował. I przekazy mówią też, że koncertował pod brzozą. Ta brzoza miała stać tutaj w tym miejscu.
Elżbieta Witkowska, dyrektor szkoły podstawowej w Poturzynie.
Ja słyszałam, że pałac stał tutaj, wyżej troszeczkę.
Czyli w tym ogródku, czyli jakby tutaj, odgrodzonym jakby, siatką.
Tak, i okna wychodziły na brzozę i na stawy tam na dole.
Wydaje się, że bezpośrednim śladem obecności Chopina w Poturzynie na Lubelszczyźnie, a w szczególności grania w jednym z miejscowych kościółków, grania na organach, jest Nocturne G-moll op. 15 nr. 3 i fragment o nazwie Religioso. Jest to dosyć unikalna sytuacja u Chopina, że on takie określenie muzyczne, słowne, jest ono przez niego używane. No dosłownie wręcz chyba sporadycznie się coś takiego trafiło. Jeżeli jest to religioso, no to być może akurat związane z graniem w kościele na organach, być może fragment improwizacji, która tam właśnie się zrodziła, został przez Chopina utrwalony i dzisiaj grają ten utwór pianiści z całego świata, nagrywają największe wytwórnie fonograficzne.
Kiedy oglądaliśmy zdegradowany park, księżycowy krajobraz po PGR-ze, dotarł do nas wójt sąsiedniej gminy Mircze. Chciał podzielić się swoim odkryciem.
To też jest jeden z faktów mniej znanych. Fragment pracy muzykologa Fogla, który właśnie pisał o tym, że Chopin od swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego dwukrotnie zajechał do Starej Wsi, gdzie dał koncert na fortepianie player. Chopin wypowiedział się kiedyś, że kiedy ma werwę i chcąc pokazać całą swą wirtuozerię, musi mieć dobry sprzęt, a wtedy fortepiany firmy player uznawane były za najlepsze.
A kto miał ten fortepian w Starej Wsi?
Właścicielem Starej Wsi od początku wieku XIX był Florian Rakowski. Jeden z licznych na tym terenie ziemian. Ja zawsze wierzyłem, że Chopin, będąc w Poturzynie, odwiedził Mircze. Tam znajdował się jeden z najokazalszych pałaców na ziemi chrubieszowskiej, który należał do rodziny Rulikowskich, do Wincentego i Władysława Rulikowskich. Chopin, podróżując, na pewno musiał zahaczyć o Mircze.
Czy zahaczył o Mircze, tego nie wiemy. Ale koncert w Starej Wsi jest prawdopodobny.
Grał i na dworze w Poturzynie, i w Starej Wsi. To się wszystko zgadza. Jestem przekonana, że Chopin to wszystko zapisał w sobie. Miał nadzwyczajną pamięć. Pamięć miejsc, pamięć ludzi, atmosfery pewnych zdarzeń. Powracał tego powielekroć w swoich listach. I zapisał to w muzyce.
Jakąś tęsknotę zostawiły mi twoje pola. Ta brzoza pod oknami nie może mi wyjść z pamięci. Owa arbaleta, jak to romansowe. Pamiętam ja tę arbaletę. Coś ty mnie za nią wymęczył, za wszystkie grzechy. Warszawa, 18 września, 1830 rok. Najdroższe życie moje, hipokryto obrzydły, przemierzły, obmierzły, hrabio, ory, Abelardzie i tak dalej. Jak nie będę miał co jeść, musisz mnie do Poturzyna za pisarka przyjąć. Będę tam koło stajni mieszkał, tak dobrze przy tobie jak tego roku we dworze. Byle mi zdrowie służyło, pracować całe życie myślę. Parę razy zastanawiałem się, czy ja też leniwy istotnie, czy też ja więcej pracować powinienem, jak mi siły fizyczne starczą. Bez żartu przekonałem się, że jeszcze nie jestem z tych ostatnich wałkoniów i że potrafię pracować, kiedy potrzeba przymusi, jeszcze drugie tyle. Przyznasz, że się nie mogę lepiej oskarżać przed tobą, jak uniewinniając się. Sympatia, jaką mam dla ciebie, zmusza nadnaturalnymi środkami serce twoje do uczucia podobnejże sympatii. Ty nie jesteś panem tego, co myślisz, ale ja jestem panem, a nie dam się porzucić tak, jak się dają opuścić drzewa tej zieloności, co im cechę, wesołość, życie nadaje. I w zimie będzie u mnie zielono, zielono w głowie, ale dalibóg, że w sercu największy upał. Więc nie ma się czemu dziwić, że taka wegetacja. Dosyć. Daj buzi na ostatek, na zawsze twój, Fryderyk Chopin.
Chopin jest fenomenem, ponieważ wyrażając najgłębsze emocje, zrobił to jednocześnie w formach kameralnych, solowych, głównie fortepianowych. Nadając swojej muzyce głęboki wyraz emocjonalny, jednocześnie zapisał ją w sposób niebywale precyzyjny, wręcz z poczuciem klasycznej formy. Jego frazy mają swój czysty rysunek, jego harmonia wzbogacona o pewne właściwości kolorystyczne jest niezwykle konsekwentna, jest zapisana w sposób taki, jak czyni to ktoś o osobowości stratega. Chopin bardzo wiele utworów swoich pisał, jak to się mówi, w przypływie chwili, weny, ale potem długo nad nimi pracował. Cyzelował każdy detal, szukał wszystkich elementów, które miały składać się na ostateczne piękno. To nie była twórczość o charakterze czysto nastrojowym. To była twórczość świadomego warsztatu i wszystkich właściwości muzycznych człowieka.